w pewnej dobrze mi znanej, chociaż nie mojej rodzinnej parafii na Pomorzu, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej kilkanaście lat temu, nie wiem, 15, 16, wydarzyła się taka historia. Na plebanie zadzwonił pewien człowiek. Odebrała pani, która właśnie gotowała dla księży obiad. Przez chwilę rozmawiała. A kiedy odłożyła słuchawkę, podeszła do proboszcza i coś mu powiedziała. Stary, mądry, doświadczony kapłan usiadł przez chwilę przy stole w kuchni. Zamyślił się, zadumał. Po chwili wstał, poszedł do kościoła. Z tabernakulum wyjął ciało Chrystusa. Wsadził do bursy. Zabrał ze sobą święte oleje. Wsiadł do samochodu i odjechał. Można powiedzieć, i co w tym nadzwyczajnego? Ano może nic. Z takim małym wyjątkiem. Pojechał na drugi koniec wioski. Do domu, gdzie mieszkali ludzie, którzy w całej okolicy uchodzili za świadków Jehowy. Proboszcz pojechał do Jehowych. Jakąś wielką tajemnicą jest to, co się tam w tym domu w czasie tej wizyty proboszcza wydarzyło, ale już nie tajemnicą, tylko faktem jest to, że kiedy kilka dni później odbywał się pogrzeb seniorki tamtej rodziny, proboszcz nie tylko przewodniczył uroczystościom na cmentarzu, ale nawet w kaplicy odprawił za nią mszę świętą. I można by powiedzieć, drodzy, że to taka historia z happy endem, że wszystko się dobrze skończyło, że wszystko jakoś tak po Bożemu, ale pojawił się problem. Zaraz po pogrzebie ludzie we wsi zaczęli gadać. No jak to? Całe życie do kościoła nie chodziła. Dzieci na religię nie posyłała. Księdza po kolędzie nie wpuszczała. A tu nagle, jak śmierć przy boku, księdza woła. I muszę wam powiedzieć, że choć to nie moja rodzinna parafia, to byłem trochę tak w centrum tamtych wydarzeń. Oczywiście byli w parafii tacy, którzy mówili: dobrze, proboszcz zrobił, proboszcz wie, co robi, ale tacy byli w mniejszości. O wiele większa grupa parafian złościła się na proboszcza. Co on nagle taki miłosierny? Pewnie nieboszczka jakąś kopertę na kościół zostawiła, a że kościół remontować trzeba, to pewnie proboszcz dla pieniędzy zrobi wszystko. Tak mówili ci, którzy w niedzielę do kościoła chodzili. Proboszcz przypłacił to później stanem przedzawałowym, ale zanim wylądował w szpitalu, stanął w niedzielę na ambonie i taki bardzo wzruszony powiedział takie zdanie, które ja sobie też często powtarzam i chyba warto, żebyśmy sobie wszyscy je powtarzali. On powiedział tak: jak pójdziecie do nieba, to w niebie zadziwią was dwie rzeczy. Pierwsza taka, że spotkacie tam tych, których nie spodziewaliście się zobaczyć. I druga taka, że nie będzie tam tych, których zobaczyć tam byście chcieli. Takie słowa powiedział na koniec ogłoszeń duszpasterskich. Pobłogosławił i schował się w zakrystii. I myślę, moi drodzy, że to jest jakaś wielka prawda. Prawda, która wypływa też z tej dzisiejszej Ewangelii. Bo zobaczcie, jedni są z Panem Bogiem przez całe życie. Tak jak ci najęci pierwsi z samego rana. Cały dzień pracowali dla Króla, dla Pana. I może my też jesteśmy tymi, którzy od dziecka, od małego, od tych pierwszych godzin naszego życia pracujemy dla Pana. I może tak być. I pewnie tak jest. Ale są na tym świecie także ci, którzy będą pracowali dla Pana od zapięć dwunasta. I pewnie znacie takich. Ta historia, którą dzisiaj przywołuję, siedzi we mnie bardzo mocno, bo była dla mnie wielkim zaskoczeniem reakcja tych ludzi, tych parafian. Ale pamiętam, że na Wieczystej miałem bardzo podobną sytuację, kiedy umierał generał Jaruzelski. Maj 2014. Z wieloma osobami rozmawiałem i musiałem bawić się w rzecznika Kościoła, albo chyba nawet rzecznika Pana Boga, bo ludzie pytali, jak to? On się wyspowiadał? On miał księdza na pogrzebie? I co, może jeszcze ojciec mi powie, że do nieba poszedł? Za 5:12. Za minutę 12. Jak się ktoś nawraca za minutę 12, nauka Kościoła jest taka, że idzie do nieba. I tutaj nie patrzymy, czy to jest żal z miłości, czy żal z bojaźni. Żal doskonały, czy niedoskonały. Żal niedoskonały też otwiera nam drogę do raju. Nawet jeżeli boisz się śmierci i się nawracasz, masz otwartą drogę do raju. Taka jest nauka płynąca z katechizmu. Drodzy, mówię o tym trochę dlatego, że dzisiaj taka akurat Ewangelia przypada, ale mówię też o tym, żeby uświadomić i sobie, i wam taką wielką prawdę, że nie jest do końca tak, że my sobie niebo możemy tu na ziemi wypracować. Pewnie. Te dobre uczynki, które robimy, te postanowienia, te nasze posty, modlitwy, one mają swoją ogromną wartość i tego no nie da się jakoś nie powiedzieć, nie zauważyć, ale w katechizmie znowu jest napisane coś bardzo ważnego. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Łaska Boża. I ci ludzie, którzy może całe życie byli daleko od Boga i od Kościoła, właśnie przed śmiercią, na kilka chwil przed śmiercią dostali łaskę Bożą. Kto Panu Bogu zabroni dać to, co Jego? Nikt. I myślę, że zamiast gadać, a my mamy taki talent do gadania, do plotkowania, do obmawiania, mamy. Tego nie trzeba studiować, z tym się rodzimy. Ale zamiast właśnie gadać, ucieszyć się trzeba, że ktoś w ostatnich minutach życia się nawraca, tak jak ten Dyzma, dobry Łotr na krzyżu. Na kilka minut przed śmiercią mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus mu nie robi wypominek. I nie mówi: nie, bo całe życie byłeś daleko ode mnie, bo jesteś zły, grzeszny. Nie. Jezus mu mówi: dzisiaj będziesz ze mną w raju. I pewnie parę minut potem umarł. Więc moi drodzy, cieszmy się, że Pan Bóg jest hojny w dawaniu swojej łaski. Cieszmy się i nie bójmy się, tam u góry miejsca dla nas nie zabraknie. I dobrze wiecie, pewnie lepiej ode mnie, że w Polsce nie brakuje ludzi, którzy są zatwardziali w swojej niewierze. Ludzi, którzy sami za siebie już się nie modlą. Kto ma się za nich modlić? My. I nie dziwmy się, że jeszcze nieraz usłyszymy, że ktoś, kto może całe życie walczył z Bogiem i z Kościołem, będzie miał księdza na pogrzebie. Może dzięki naszej modlitwie. Moi drodzy, w Ewangelii pada takie stwierdzenie, że ci, którzy pracowali dla Boga cały dzień, kiedy zobaczyli, że ci, którzy przyszli na ostatnią godzinę, dostali tyle samo po denarze, to zaczęli szemrać przeciwko gospodarzowi, mówiąc, że zły i niesprawiedliwy. Zastanawiałem się przez chwilę wczoraj, kto szemrze? Kto szemrze? Szemrze ten, kto nie kocha. Wszemże ten, kto czuje się do czegoś przymuszony, kto czuje się jak niewolnik. Jeżeli ci słudzy pracujący cały dzień robiliby tę pracę z jakimś zaangażowaniem, z radością, z satysfakcją, to by nie szemrali. Niewolnik liczy czas. Niewolnik patrzy na zegarek. Niewolnik odlicza minuty. Nie ten, kto kocha. I mówię znowuż to w kontekście tych naszych chociażby niedzielnych Eucharystii. Wiecie, ile razy ja, przygotowując się do kazania, mam dylemat? Dylemat, czy mówić długo, czy mówić krótko. Bo jak powiem krótko jakieś słowo, jakieś kazanie, to mogę poślizgać się tylko po temacie, czegoś nie dopowiedzieć, czegoś nie zauważyć. Ale z drugiej strony, jak będę mówił dłużej, to pewnie znajdą się tacy, którzy będą patrzyli na zegarek. O, już za minutę dziewiąta powinien kończyć. I my nieraz w zakrystii z księżmi, a czasem nawet na refektarzu przy stole, prowadzimy takie dysputy. Od takie nasze kapłańskie dylematy. Jak mówić, żeby ludzie do kościoła znowuż za tydzień przyszli, jak zobaczą, że znowu ten sam ksiądz stanie na ambonie. I dlatego chcę wam dzisiaj powiedzieć i chciałbym, żebyście to zapamiętali. Sobie też to mówię. Niewolnik patrzy na zegarek. Nie ten, kto kocha. Bo w miłości nie o czas chodzi, ale o obecność. I wiecie, w naszym kościele tego nie widzę, ale na wieczystej to się zdarzało. Może dlatego, że kościół większy i taki okrągły, więc kiedy ludzie idą do wyjścia z kościoła, to fajnie widać pierwsze niedziele miesiąca. Kiedy po mszy świętej ksiądz mówi, zostańmy jeszcze na chwilę adoracji. Na wieczystej było tak, że co pierwszą niedzielę miesiąca te same osoby wychodziły po ogłoszeniach. Bo bały się na kilka minut zostać, uklęknąć przed Jezusem, żeby przypadkiem za bardzo kolana nie zgiąć. Niewolnik patrzy na zegarek. Ten, kto kocha, nie patrzy. I wie to każda matka, która musi w nocy wstać do dziecka, które jest chore. Matka nie patrzy na zegarek. Nie spisuje tych minut spędzonych przy łóżeczku, bo kocha. Mówię wam o tym dzisiaj, drodzy, bo to ważne. Bo żyjemy w takim zwariowanym świecie, gdzie każdy dzisiaj mówi, nie mam czasu. Nie mam czasu. Rodzina, praca, studia, zakupy. Nie mam czasu. Kto na tym cierpi? Cierpi na tym Pan Bóg i nasza z Nim relacja. Bo nie mamy czasu. Jeżeli kochasz, znajdziesz czas. Jeżeli nie kochasz, to będziesz liczył minut. I taka jest, moi drodzy, może smutna, ale prawdziwa prawda.